Cieszę się, że mogę być na tym miejscu. Apostoł Paweł mówi, że jest dłużnikiem Greków i nie Greków. Ja jestem dłużnikiem Małopolan i Ślązaków, dlatego że moje nawrócenie, o którym wspomniał wasz pastor, także miało miejsce na tych terenach, gdzie jeden Ślązak, jeden Małopolanin pomogli mi w tym oddaniu swojego życia Bogu i będę to pamiętał i zapewne co jakiś czas odwiedzał waszą społeczność w Podzięce, w tym, że Bóg mógł użyć także brata Tomasza w przeprowadzeniu mnie i w mojej pokucie przed Panem i Bogiem. Chciałem się dzielić dzisiaj, myślę, ciekawym tematem z wami z kilku miejsc, ale temat jeden. Otwórzmy proszę list do Hebrajczyków, 11 rozdział, od 24 wiersza. Z listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, od 24 wiersza. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Cały ten rozdział nosi tytuł Bohaterowie wiary. Jednym z nich był Mojżesz, który wyróżniał się pośród ludzi swojego pokolenia właśnie tą cechą, że miał wiarę, miał Bożą wiarę i w związku z tym jego życie było inne. Tutaj czytamy, przez wiarę nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. W pewnym sensie był, ona przyjęła go jako swojego syna, uratowała jego życie, bo jej wyrok tam nad Nilem mógł być zupełnie inny, zgodnie z wolą jej ojca. Przyjęła go jako syna, wychowywał się na dworze najpotężniejszego władcy ówczesnego świata, Imperium Egipskiego. Był prawdopodobnie następcą tronu. Mógł władać całym Egiptem, całym światem. I przyszedł czas, jak tu pisze, kiedy dorósł, kiedy musiał podjąć decyzję. Nie można siedzieć za długo na płocie. Trzeba w jedną albo drugą stronę zejść, bo to boli. I tą decyzję podjął dlatego, że miał wiarę. Dokonał wyboru. Ta droga się rozchodziła. Albo mógł iść w bogactwo, władzę, zaszczyty, pozycje na dworze Faraona, albo wrócić do swojego ludu i cierpieć z nim. Cierpieć uciski wespół z ludem Bożym. I czasami, bracia i siostry, się nie da i trzeba coś wybrać w życiu. Czasem te drogi się zupełnie rozchodzą i nie można nie podjąć decyzji. Trzeba to zrobić. Wtedy się okazuje, kim jesteśmy, jakie są nasze wartości. W takiej trudnej chwili objawia się nasza dojrzałość i nasz charakter. Mojżesz, chociaż jego dotychczasowe życie nie było wolne od błędów, pewien błąd, tak po ludzku, kosztował go 40 lat, już miał ratować naród Boży, ale tak po swojemu to chciał zrobić i przez 40 lat musiał być na pustyni. Ale Bóg nie cofnął swojego planu i słowa. Mojżesz uznał, że coś jest ważniejsze od skarbów Egiptu. Tak pisze w 26. Dla niego stało się coś ważniejsze niż skarby Egiptu. Jest to bardzo ciekawe, że tym czymś był Chrystus. Powiem, no jaki Chrystus? Tam przecież nic nie ma o Chrystusie. Jest. On był tą skałą. On ich prowadził. On był tym aniołem. To imię Jezus, tytuł Mesjasz Chrystus nie występuje, ale jest postać, jest osoba. On od początku był. Przez niego powstał cały świat. Pan Jezus był na ziemi. Pan Jezus ratował Pan Jezus prowadził. Chociaż wprost nie pisze, to kiedy czytamy Słowo i poddajemy się Duchowi przy tej interpretacji, dostrzegamy, tam był Pan Jezus. I Mojżesz uznał hańbę Chrystusową za największe bogactwo swojego życia. I to było wspaniałe, że podjął taką decyzję. Dojrzałą decyzję. Miał wtedy 80 lat. To prawda, ludzie żyli troszkę dłużej, ale to już był dojrzały mężczyzna w sile wieku. Podjął właściwą decyzję i Bóg go użył cudownie, aby błogosławić cały naród. Mojżesz dorósł do tego, że jego ojczyzna chyba nie jest tam. Pokazał, że ma wartości, które przewyższają bogactwo i skarby całego Egiptu. Apostoł Paweł twierdzi, że nasza ojczyzna jest w niebie. Tutaj jesteśmy, powinniśmy być wzorowymi obywatelami, pracownikami i tak dalej, ale nigdy nie możemy zapominać, że ta prawdziwa, odwieczna, duchowa ojczyzna nie jest tutaj, bo inaczej będziemy mieli kłopoty. Damy się wplątać w sprawy tego świata, przed czym przestrzega apostoł w liście do Tymoteusza. Nie daj się wplątać w sprawy tego świata, chrześcijaninie. Myślę, że to rozróżnienie, gdzie tak naprawdę jest nasza ojczyzna, jest bardzo ważne. Pan Jezus powiedział do tych, którzy zostawili wszystko i poszli za Nim: idę przygotować wam miejsce. A oni myśleli, że On odbuduje Królestwo, Jerozolimę, wypędzi Rzymian. Ale Pan Jezus mówi inaczej. Idę przygotować wam miejsce u Ojca mojego i u Ojca waszego. Wspaniałe miejsce, które jest dla wierzących. Myślę, że kiedy to przyjmiemy, pojmiemy, łatwiej będzie nam w życiu podejmować decyzje i znosić różne sytuacje. Kiedyś był u nas pewien brat i opowiadał taki przykład. Misjonarz, który przez wiele lat ewangelizował ludzi w innym kraju, na innym kontynencie, wrócił do swojego kraju po wielu latach statkiem. Wielki statek, który płynął z Afryki do Ameryki, tam w porcie wielu ludzi czekało, orkiestra była i zaczęli schodzić. Okazało się, że tam jakiś ambasador był, że tam jakiś ktoś ważny, jakiś bogaty, jakiś znany, jakiś człowiek kultury, i powitania, i kwiaty. A na niego nikt nie czekał. On w pierwszej chwili się tak zasmucił. No jakże to? To ja 20 lat ze swojego życia poświęciłem, aby czynić wolę Pana, idąc na cały świat, zwiastujcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I tu nikt nie czeka, nikt tego nie docenia, nikt o tym nie wie, nikt nie myśli. Wróciłem do swojego domu, a tutaj nikt nie czeka. I przyszła mu taka myśl do serca: synu, ale to nie jest twój dom. To nie to. To nie jest twoja ojczyzna. To jeszcze nie to. To jeszcze nie ta chwila. Kiedyś zostaniesz przyjęty godnie, ale to jeszcze nie teraz. Mojżesz w tym rozdziale nie jest takim wyjątkiem, że on, ale okazuje się, że wszyscy oni mieli pewną wspólną cechę. Cofnijmy się o jedną stronicę. I tutaj mamy od 13 wersetu. Wszyscy oni, mamy tutaj całą plejadę ludzi godnych pochwały, wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Mojżesz nie był jakimś wyjątkowym pośród wierzących, ale pisze, że wszyscy oni poumierali w wierze i nic nie dostali na ziemi. Nie otrzymali tego, co głosiły obietnice, bo te obietnice były o czymś innym. Oni je widzieli z daleka. Przez swoje życie i wiarę wyznali, że są na ziemi gośćmi i pielgrzymami. Bracia i siostry, a my jak się czujemy? To dla nas jest ten rozdział. Nie dla nich. Oni już odeszli. Oni zrobili swoje. Dzisiaj ten rozdział jest dla nas, dla naszego pokolenia. To było wspaniałe wyznanie. Jestem pielgrzymem. Właśnie dzisiaj chcę dzielić się o pielgrzymowaniu. Na ziemi jesteśmy pielgrzymami. To nie jest nasza ojczyzna. To nie jest nasz dom. To nie to miejsce. Nie pozwólmy, aby nic, aby cokolwiek uwikłało nas w sprawy tego świata. To będzie błąd. Mamy inne powołanie. Mamy wyższe powołanie. Zobaczcie, co tu pisze. Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem. Bóg się ich nie wstydził. Oni byli od Jego imienia. On był w ich życiu. Bóg się ich nie wstydził. To byli wspaniali ludzie. Nie wolni od wad, od błędów, o których czytamy, bo Biblia jest obiektywna i nie mówi tylko o dobrych rzeczach, ale o wszystkich rzeczach. Nie o to chodziło. To nie byli herosi. Nie. To byli ludzie, którzy uwierzyli Bogu, Jego Słowu i poszli za Bogiem. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem. Bóg się do nich przyznał, do ludzi. Jest to wspaniałe. Bóg przygotował dla nich miasto. Nie chodziło o Jerozolimę, wspaniałe miasto, cudowne, prześliczna ziemia i tak dalej. Imię Boże tam było, świątynia była ważna, ale chodziło o coś więcej. To ziemskie miasto, które Pan Bóg umiłował, jest odbiciem innego miasta, które jest w niebie. Nawet w swojej nazwie, to jest bardzo ciekawe, że się nad tym zastanawiają, to miasto brzmi Jerozolimy. To nie jest Jerozolima, jak w języku polskim, Jerozolimy. Tu jest jedna, a gdzie jest druga? Nie na ziemi. Bóg przygotował dla nich miasto. Cudowne miasto w niebie, nie na ziemi. Tylko ludzie, musimy o tym sobie powtarzać, bo jesteśmy istotą dwoistą. Człowiek jest i z ziemi, i z góry. Człowiek ma problem. Zwierzęta nie mają tego problemu, bo są tylko z ziemi wzięte. Ale kiedy Bóg stwarzał człowieka, stąpił, ukształtował go z ziemi i tchnął w niego coś z góry, coś nieziemskiego. Człowiek jest jednym i drugim. Człowieka łączą z ziemią różne rzeczy. Niektórzy narzekają na pogodę. Jesteśmy zależni nawet od pogody, od ciśnienia, od wiatru, bo nasze ciało jest z ziemi. Podlegamy tym prawom. Ale człowiek jest także z góry. W pewnym sensie bardziej z góry. Bo to nas wyróżnia od całego stworzenia. Otrzymaliśmy coś z nieba, coś od Boga. Jest to rozdarcie. I na płaszczyźnie duszy człowieka jest walka. Jedno go pociąga i drugie. Jest ciągniony w dwie różne strony. Musi dokonywać wyborów. To nie jest proste. Może łatwiej by było bez tego, ale wtedy nie bylibyśmy ludźmi na Boży obraz i podobieństwo. Nie jest łatwo. Jest walka. To nie są wczasy, to jest pielgrzymowanie. Jesteśmy, jak tu pisze, gośćmi na ziemi. Czujmy się jak goście. Mamy cel. Idziemy w pewnym kierunku i nie chcemy, aby cokolwiek nam w tym przeszkodziło. A może i Bóg nas tak bardzo umiłuje, że nie będzie się wstydził być nazwany naszym Bogiem? Przyzna się? Ze względu na naszą wiarę, tak jak tu pisze, to ich wyróżniało, na naszą wierność. Zwróćmy się ku rzeczom wyższym. Cofnijmy się w tym samym liście do 6 rozdziału. I przeczytajmy 2 pierwsze wersety. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym. Nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków, o wierze w Boga, obmywaniach, wkładaniu rąk, zmartwychwstaniu, sądzie wiecznym. Pisze apostoł do Hebrajczyków, którzy stali się chrześcijanami i mówi: już czas, abyście byli nauczycielami, abyście mogli nauczyć, prowadzić innych. Pójdźmy dalej. Pomińmy te początki nauki. To, co najważniejsze, to ABC. I zwróćmy się ku rzeczom wyższym. Autor tego listu chce, aby słuchacze podnieśli swoje głowy wyżej, aby spojrzeli wyżej, bo patrzą za nisko. Mówią: tyle lat i ciągle jesteście dziećmi w wierze. Potrzebujecie mleka, a ja mam dla was pokarm stały. Nie można ciągle o tym samym. Trzeba pójść dalej, głębiej. Zwróćcie się ku rzeczom wyższym i nie powracajcie do podstaw Bożej nauki. Już czas, abyście dojrzeli. I mówiąc o tych rzeczach wyższych, chcemy i my się oderwać troszkę i spojrzeć w górę. Otwórzmy drugi list do Koryntian, 3 rozdział. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział. Od 7 wersetu. Jeśli tedy służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych, taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. A nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego, przy czytaniu Starego Przymierza, ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest, aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Wspaniały to fragment. Ja bym chciał 3 rzeczy powiedzieć z niego. Gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. W Chrystusie zostaje ona usunięta. To jest moje świadectwo, dlatego chcę to podkreślić. Tak było ze mną. Miałem wielkie problemy teologiczne, intelektualne, żeby przyjść do Boga. Wiele rzeczy mi nie pasowało. Nie mogłem wytłumaczyć. Chciałem to wszystko zrozumieć. I miałem zasłonę. Zaplanowałem sobie, że kiedy znany ewangelista, brat Adam Piasecki, od baptystów przybędzie do mojego zboru, to ja się wtedy nawrócę, będę do końca życia miał cudowne świadectwo, jak to z tym ewangelistą, ja klęczałem. Ale brat pojechał i nic się nie stało. Nie byłem gotów. Coś przeszkadzało, była zasłona. Kiedy byłem na zimowisko w Żywcu, bracia pomogli mi z innej strony. Nawróć się do Pana Jezusa, a On zdejmie zasłonę. To trzeba inaczej. Zawołaj do Niego i zrozumiesz. I tak się stało. W prostych słowach nawróciłem się do Pana Jezusa. On usunął zasłonę. Wielu ludzi czyta Biblię i jest zasłona. Nic z tego nie rozumieją. Mogą tak całe życie czytać i nic. Trzeba zrobić coś innego. Przyjść do Chrystusa, a On usuwa tę zasłonę, która jest przeszkodą. Człowiek bez zasłony ma inne widzenie. Tu pisze, możemy przystępować do Boga. W Starym Testamencie tylko niektórzy mieli ten przywilej. Mojżesz był zaproszony, aby mieć społeczność z Bogiem. Ale inni musieli czekać tam u stóp góry. Nie wolno było im dotknąć tej góry. Gdyby nawet człowiek albo zwierzę dotknęło się tej góry, straci życie. Bóg okazał swoją świętość. Przez Pana Jezusa jest możliwy przystęp i społeczność z Bogiem. Z tekstu wynika lepiej niż Mojżesz. Lepiej, bo to nowe przymierze jest lepsze od starego, które wtedy obowiązywało, ale jest już nieaktualne. W Jezusie jest nowa droga, która nieznana była tamtym pokoleniom i nowe przymierze. W Chrystusie jest dostęp do Boga. Dzisiaj człowiek może mieć głęboką społeczność z Bogiem bez pośrednictwa. I my, którzy należymy do Pana, o tym wiemy, chcemy to rozważać i zwiastować. Jest to cudowne. Czasem ludzie, pewien ateista uczepił się pewnej prostej siostry i mówi, Boga nie ma. Ona mówi, nie ma? Jeszcze rano z Nim rozmawiałam. Jeszcze rano był. Jeszcze rano miałam z Nim czas. Ty twierdzisz, że Go nie ma. Ona nie potrzebowała świadectwa takiego człowieka i tych wywodów. Ona znała, ona miała przystęp. I w Jezusie mamy przystęp do Boga, jakiego nie mieli ci opisani w 11 rozdziale Hebrajczyków. Abraham, Noe, Mojżesz, Dawid mieli słabszy przystęp. Coś było jeszcze zamknięte. Pewna brama nie była otwarta. Pan Jezus nie dokonał jeszcze tego dzieła. Dzisiaj mamy przystęp. Jak tutaj pisze, mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. Wszyscy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. W Chrystusie przez wiarę mamy przystęp do samego Boga. Tamte możliwości miały swoją chwałę. Została ona przygaszona przez to, co mamy w Nowym Przymierzu. Chwałę miało to, przeminęło. Daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Tamto miało swój początek i koniec. Nowe Przymierze miało swój początek i jest bez końca. Na zawsze, na wieki wieczne. Można porównać to do dwóch świateł, które Bóg ustanowił, aby rządziły nad naszą planetą, bo tak pisze. We dnie tym światłem jest słońce i ono rządzi. W nocy księżyc rządzi. Ale czy wiecie, że w ciągu dnia księżyc jest także na niebie? Tylko go nie widzimy. Bo słońce swoim blaskiem przyćmiewa księżyc. Dopiero kiedy się schowa słońce, czym przecież tu jest księżyc? On tu był cały czas. Nie widzieliśmy go, bo przyszło większe światło. Kiedy to światło się schowa, widzimy mniejsze światło. Podnieśmy więc swoje głowy, Zwróćmy się ku rzeczom wyższym. Przyjdźmy do światła, do Boga. Ma cudowne rzeczy przygotowane dla nas. Dziwne słowa. Mając więc taką nadzieję, śmiało sobie poczynamy. Czyli możemy przychodzić aż do miejsca najświętszego. Rozważamy w zborze lubelskim na nabożeństwach Ewangelii Łukasza ten początek, jak to było z tym Zachariaszem, który był kapłanem i tak dalej. I on tam według tej zmiany był w tym miejscu najświętszym, a cała rzesza ludu czekała na dworze. Przeciągało się to spotkanie. Oni się dziwili, że tak długo tym razem. Oni czekali na dworze. Oni nie mogli tam wejść. Wtedy mógł wejść tylko jeden człowiek, Zachariasz. Niedowolny kapłan. Taka była zmiana. Takie były losy. Oni czekali. Podobno ten kapłan, który wchodził, miał sznurek, którego koniec wychodził tam za zasłoną. Gdyby mu się coś stało, był problem, co zrobić, gdyby zasłabł czy coś gorszego. I to był sposób. Chwytali za sznurek i wyciągali go, bo tam nie można było nikomu wejść. To było zastrzeżone. Były takie różne tu przedsionek dla tych, dla tamtych, dla świętszych, najświętszych. To nie było takie proste mieć społeczność. Psalmista mówi, chciałbym być na progu domu mojego Boga. Bo tam jakoś było to oddziaływanie Bożej obecności. To imię Pańskie tam było, tam była Jego chwała w kategoriach Starego Przymierza i cieszył się, że co roku będzie z rodziną, z rodzicami, z rodzeństwem pielgrzymował i będzie na progu. Jeden dzień lepszy niż tysiąc gdzie indziej. Ale my mamy coś wspanialszego, lepsze. Lepsza nadzieja, lepsze przymierze, lepszy pośrednik. Wszystko jest lepsze, kiedy porównamy. Zobaczmy więc, w Chrystusie mamy dostęp do samego Boga, do miejsca świętego. To, co było niemożliwe dla ludzi, z małymi wyjątkami w Chrystusie jest możliwe. Kiedy Pan Jezus dokonywał swojej ofiary, oddawał swojego ducha, czytamy, że ta zasłona w świątyni rozdarła się. Nie ręką ludzką, od góry aż do dołu. Otwarło się. Ludzie mogli zobaczyć po raz pierwszy w swoim życiu, co to tam jest w tym miejscu najświętszym. Zasłona się rozdarła. Co to znaczyło? Dla kapłanów, którzy byli uczciwi, to znaczyło jedno. Od dzisiaj ogłaszam bezrobocie. Idę do pośredniaka. Moja rola się kończy. Mój zawód, moje powołanie już nie ma sensu, bo zasłona od Boga została rozdarta. Teraz na innych zasadach przychodzimy do Boga. Z odsłoniętym obliczem. W Jezusie przychodzimy do Boga. Jego uczniowie prosili, naucz nas modlić się, Panie. Nauczył. Kiedy się modlicie, to mówcie tak, znamy tą modlitwę, czasem jest rozważana, wykładana, poszczególne jej części, ale zaczyna się Ojcze nasz. Może tak osłuchani jesteśmy, może wielu z nas kiedyś w starym kościele za karę musiało to mówić i tak może nawet nie zastanawiamy się, co to znaczy, jaki to był przełom, kiedy uczniowie Pana Jezusa się dowiedzieli, że mogą do Boga mówić Ojcze. To było coś niesłychanego. Już do tej pory nawet tego imienia Bożego nie można było tak wypowiedzieć wprost, tylko mieli taki sposób, jak powiedzieć i nie powiedzieć jednocześnie, jak zapisać i nie zapisać, aby czasem nie skalać. A Pan Jezus mówi, a wy kiedy się modlicie, módlcie się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Już ich Pan Jezus nie nazywał sługami, nazwał ich przyjaciółmi. A kiedy odchodził, powiedział: idę do Ojca mojego i Ojca waszego. Uczynił braćmi. W Chrystusie mamy przystęp. W Chrystusie możemy przychodzić do Ojca tak, jak On przychodzi. Bracia, siostry, tak jak On. Nie można jakoś inaczej. Może spróbuję w taki sposób. W szkole biblijnej wykładowca zwrócił się do słuchaczy. Kto z was jest tak samo sprawiedliwy przed Bogiem jak ja, niech podniesie rękę. To jakiś znany był wykładowca. I mówi, większość tych studentów podniosła rękę. Mówi, mam drugie pytanie. Kto z was jest tak samo sprawiedliwy przed Bogiem jak Billy Graham? Mówi, gdzieś około połowy podniosło rękę. Kto z was jest tak samo sprawiedliwy jak apostoł Paweł? Mówi, tak jakaś mniejszość podniosła rękę. I zadał czwarte pytanie. Kto z was jest przed Bogiem tak samo sprawiedliwy jak Pan Jezus Chrystus? Kilka osób podniosło rękę. Macie rację. Nie można być inaczej sprawiedliwym. To jest coś niepodzielnego. Albo ma się sprawiedliwość Chrystusową, albo się nie ma. Nie można być częściowo usprawiedliwionym. To jest wyrok Boży, to jest pewien stan. Albo ktoś jest sprawiedliwy, albo nie. Oczywiście są i inne rzeczy, uświęcenie przez całe życie i tak dalej. Ale w kwestii naszego miejsca przed Bogiem, albo ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, czy to dzieckiem w wierze, czy młodzieńcem, czy dojrzałym, jest już nowej natury. Ma przystęp do Boga, w Chrystusie ma dostęp. W Stanach Zjednoczonych, w Białym Domu, tam, gdzie prezydent pracuje, mieszka i żyje, nie jest łatwo dostać się do prezydenta. Ale był jeden wyjątek, mały chłopczyk, który był jego synem, który tam mieszkał. Kiedy miał ochotę, miał prawo przyjść, nawet jeśli była ważna narada. Ojciec tak ustalił: synu, jeśli masz ochotę mnie zobaczyć, porozmawiać, nie brońcie mu. Straże, ochroniarze, wszyscy, karabinierzy. Jeden nie musiał się pytać, mieć przypustki. Zawsze w każde miejsce mógł wejść i do Ojca przyjść. O tym mówi ten tekst. Nie tak jak Mojżesz, który miał takie epizody w swoim życiu, a i zasłonę musiał kłaść, były z tym problemy. Nie, lepsze jest nowe przymierze. W Jezusie możemy przychodzić do Ojca zawsze. We dnie i w nocy, w każdym miejscu, o każdym czasie. Jest to cudowne. I na zakończenie jeszcze wrócimy do tej wspaniałej księgi listu do Hebrajczyków, do 12 rozdziału, od 18 wersetu. Stare i nowe przymierze. List do Hebrajczyków 12:18. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżący. Lecz wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego sprawiedliwych, i do duchów sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Jest tutaj mowa o dwóch górach. O tej starej i o tej nowej. I 22 werset mówi: lecz wy podeszliście do góry Syjon. Chrześcijanin to ktoś, kto miał przeżycie pewne. Spotkanie. To człowiek, który ma swoje świadectwo. I mój, był taki dzień, kiedy ja podszedłem do tej góry. To nie jest ziemska góra, to jest niebiańska góra, na której króluje Bóg. Tego piszę do wszystkich wierzących Hebrajczyków, nie do jakichś szczególnie obdarzonych, do wszystkich to samo. Wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego. To jest osobiste świadectwo. Apostoł Jan pisze do wierzących, że mają świadectwo w sobie i nie potrzebują, żeby ktoś ich pouczał w takim znaczeniu, że oni mają swoje świadectwo. Ich stan wiary nie musi bazować na świadectwach innych, aby te świadectwa jakoś tak podtrzymały tą jego wiarę, ukierunkowały. On ma swoje świadectwo, którego mu nikt nie odbierze. On podszedł do Boga i do tego cudownego miejsca, gdzie Bóg panuje. Jest to wspaniałe. Kiedy człowiek tego nie ma, jest chwiejny. I takiego jednego też z nami, nie wiem, czy to wierzący, czy niewierzący, wierzący, czy niewierzący, to on się pyta: a co ty myślisz o tej mojej wierze? Czy ja to jestem wierzący, czy nie jestem? Rozterki, pytania. A chrześcijanin mówi: wiem, komu zawierzyłem. Spotkałem się z Bogiem. Mam swoje świadectwo. I na czym to polega? Podeszliście do niezliczonej rzeszy aniołów. Do uroczystego zgromadzenia. Nasze zgromadzenia są tylko takim odbiciem, taką kopią innego zgromadzenia. Uroczystego zgromadzenia w niebie. Kto tam jest? Tam jest zebranie, mówi 23. Tych, którzy są zapisani w niebie. Tam jest oczywiście Bóg, tam są sprawiedliwi, tam jest pośrednik nowego przymierza, Jezus, i tam jest Jego krew, która przemawia lepiej niż krew Abla. To ona jest tym gwarantem naszego zbawienia. Pan Jezus wszedł do świątyni, jak pisze, nie z czyjąś krwią, ale swoją, aby na zawsze wstawiać się jako arcykapłan za nami. I nasze zbawienie zależy od Niego, bo On posiada ten czyściec, tę krew, która gładzi grzechy człowieka. On jest gwarantem zbawienia. On jest Zbawicielem. Nie ma samo zbawienia, że człowiek. Chrystus jest Zbawicielem i nikt inny nie ma tego tytułu. On zbawia doskonale. To przymierze jest wieczne, niepodzielne. Albo się jest Jego uczestnikiem, albo się nie jest. I to jest wspaniałe i apostoł im to klaruje, aby oderwali się od tego, o tych starych rzeczy, a wznieśli ku nowym. Podeszliście do cudownego zebrania. Do tych, którzy już są w niebie. Tam jest sprawiedliwość. Tam jest niezliczona rzesza. Tam jest wspaniale. Podnośmy więc w naszej pielgrzymce ziemskiej nieustannie nasz wzrok wyżej. Oderwijmy się od tego, co jest tylko ziemskie. Bo jeśli, mając poznanie, jesteśmy uwikłani w sprawy tego świata i nasza nadzieja związana jest z tym życiem, to jesteśmy ze wszystkich ludzi, jak pisze, najbardziej pożałowania godni, bo mamy poznanie. Mamy przeżycie, mamy świadectwo, a żyjemy tak jak inni, którzy nie mają. Mamy nadzieję i wzbijmy się na tej nadziei. Krew Pana Jezusa przemawia, mówi werset 24. To poważna rzecz, kiedy przelewa się krew człowieka. Kiedy została przelana krew Abla, który wszak nie był już doskonałym, ponieważ grzech wszedł w życie poprzez jego rodziców i skalał cały świat, jednak był to potomek Adama i Ewy i Bóg powiedział do jego brata Kaina: słyszę, krew woła z ziemi. Nie można sobie tak przelać krwi człowieka, który był stworzony przez Boga na Boży obraz i podobieństwo. Ta krew woła. O ileż bardziej woła na zawsze, na wieki, przemawia krew Pana Jezusa. To zawsze będzie aktualne. To będzie zabezpieczeniem i gwarancją życia wiecznego. Pan Jezus i Jego dzieło wszedł raz na zawsze, nie do ziemskiej, do niebiańskiej świątyni ze swoją krwią, aby wstawiać się za nami, aby być tym cudownym, doskonałym arcykapłanem dla wierzących. Bracia, rozkoszujmy się tymi słowy, to nie jedyne fragmenty. Wspaniałe nowe przymierze, wspaniała pozycja wierzącego w Jezusie Chrystusie. Powołani jesteśmy do wolności. Nie pozwólmy, aby cokolwiek nas związało na tej ziemi, uczyniło, nie daj Boże, niewolnikiem. Pan Jezus uwalnia niewolników, oswobadza i wzywa do nowego życia. Nie pozwólmy, aby cokolwiek spowodowało inne myślenie. Oderwijmy się od tej rzeczywistości szarej i codziennej. Mamy inne powołanie. Nas wzywa Ojciec. On woła swoich po imieniu. On mówi. Naszym zadaniem jest go usłyszeć. Pan Jezus miał pretensje do ludzi. Mówi, macie uszy, a nie słyszycie. Duch Święty został zesłany z nieba na ziemię, jest dzisiaj na ziemi i mówi. Jego zadaniem jest przemawiać. Różne zbory były i ktoś powiedział, każdy zbór był inny, opisany w Biblii. Każdy miał inną specyfikę, dobre, złe strony. 7 zborów opisanych jest dokładniej w ostatniej księdze Biblii. Są takie, które Pan Jezus chwali, takie, które gani, takie, które trochę chwali, trochę gani. Każdy był inny, ale jedna rzecz była ta sama, tylko ta. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch Święty mówi do zborów, bo to jest Jego dzieło. Czy to był zbór w Efezie, czy w Laodycei, Duch Święty mówił. Problem był, że nieraz był niesłyszany, może zagłuszany. On nie przestaje mówić. To jest Jego zadanie, rola. On nie śpi, On mówi codziennie. Czy Go słyszymy? Czy słyszymy głos Ducha Świętego? Nastawmy się na właściwą falę. Kiedy jechałem do was, to słuchałem radia, ale musiałem włączyć i nastawić na właściwą falę. Cóż tego, że miałem odbiornik, jak nie byłby włączony, albo byłby na inną falę. Kiedy idziesz do domu Bożego, nastaw się. Nastaw się na słuchanie, abyś usłyszał, co mówi Bóg, co Duch Święty mówi do zborów. Nie musisz Go prosić, żeby przemówił. On ciągle mówi. To jest Jego praca i dzieło, które wytrwale pełni. Ale czy Go słyszymy? Czy jesteśmy nastawieni na właściwą falę? Ja wiem, że to nie jest takie proste, szczególnie dzisiaj. Okazuje się, że świat się tak bardzo zmienił, dokonano porównania studenta. Dzisiejszy student, a student sprzed 100 lat. Dzisiejszy student w ciągu jednego dnia otrzymuje taką porcję informacji, ile student sprzed wieku w ciągu jednego miesiąca. Taki natłok, taki chaos komunikacyjny. Trzeba wyłowić, trzeba zainwestować, trzeba nastawić się, aby usłyszeć głos Boga. On mówi w różny sposób. Przez swoje słowo, do serca, przez ludzi, przez okoliczności, przyrodę, historię. Mówi. Naszym zadaniem jest posłuchać. Co ma mi do powiedzenia? Nasz Pan woła swoich po imieniu. Te Jego owce nie chcą iść za innym. Chcą iść za Nim. Chcą być blisko, aby usłyszeć ten głos i posłusznie iść, aby nie uwikłać się w sprawy tego świata, ale w tej wolności przejść to życie jako pielgrzymkę zwycięsko. I tego życzę wam wszystkim, abyście nie pozwolili, aby cokolwiek odwiodło was od celu, który jest w górze, gdzie jest Bóg, gdzie jest zebranie tych, którzy są sprawiedliwi w Chrystusie, którzy są obłokiem świadków, patrzą na nas, dopingują, czekają, dobrze życzą. Czas jest krótki. Przed nami są lata życia, może miesiące. Każdy dzień przybliża nas do dnia, kiedy Bóg nas odwoła. Patrzmy więc na to życie jako na coś krótkiego i przejściowego, coś, co chcemy przeznaczyć Bogu na służbie. On nas tak bardzo umiłował. Nie możemy nic innego zrobić, jak swoje życie oddać Jemu w ofierze, aby pełnić Jego wolę. Nie wolę tego świata, nie wolę naszą jako ludzi, ale wolę naszego Pana. Wtedy życie nasze będzie spełnione i będziemy mogli powiedzieć, że dokonaliśmy biegu jako zwycięzcy. Oddaliśmy swoje życie na ziemi w ofierze naszemu Zbawcy. Amen.